Grażyna!
Tak?
Chodź, szybko, będzie odcinek. O milionerach będą gadać, o bogatych, tych złych złodziejach pieprzonych.
Lecę!
Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0. W tym odcinku będziemy powracać trochę do tematu, który już poruszaliśmy kilka razy, ale statystyki wszelakie pokazują, że ten temat bardzo Wam się podoba. Tylko dziś go ugryziemy z trochę innej strony. Tematem tym będzie 21 mitów o milionerach, o bogatych ludziach i poruszamy ten temat po to, no po pierwsze to jest zawsze rozrywkowe, żeby tak sprawdzać swoje przekonania z rzeczywistością, więc to jest fajna zabawa, ale oczywiście ten drugi ważniejszy powód to jest to, że jak będziesz wierzyć w niewłaściwe rzeczy, jednocześnie chcąc stać się jedną z tych osób, to będziesz sam się sabotować, no bo jakby nawet nie będziesz wiedzieć, dokąd zmierzasz tak naprawdę wtedy, jak nie będziesz wiedzieć, z czym to się je. Oczywiście pojęcie milioner to tutaj jest pojęcie symboliczne, bo tu przecież no, jak nigdy nie zostaniesz milionerem i zawsze będziesz mieć 953 tysiące, no to też jakoś przeżyjesz, więc to jest, to pojęcie używam tylko tak jako taki synonim człowieka zamożnego, który sobie finansowo radzi. Nie trzeba być milionerem, żeby sobie świetnie finansowo radzić. Także o tym dziś będziemy mówić. Co myślimy o tych ludziach zazwyczaj? Ciekawe, ile z tych 21 mitów jest też w Twojej głowie. W mojej głowie były chyba wszystkie w historii, kiedy zaczynałem kilkanaście lat temu edukację o ludziach w ogóle bogatych. To wszystko, co dziś powiem, powstało z dwóch źródeł, można powiedzieć, wspólnie. Jeden z badań naukowych, statystycznych, które są na ten temat dostępne zarówno w książkach, jak i w różnych opracowaniach naukowych. A drugi to jest doświadczenie opartego choćby o rozmowy z kilkudziesięcioma milionerami, którzy zasiadali na kanapie tego Bentleya, z którymi robiłem wywiad w programie Ekspert Bentleyu. To już chyba kilkadziesiąt osób nawet się faktycznie nazbierało, a jeszcze znam z 200 może, którzy jeszcze tutaj nie byli, ale to jest kwestia czasu. Natomiast no, widzę, że to tworzy się pewien wzór i nawet są pewne różnice między badaniami naukowymi ze Stanów a milionerami z Polski, na który to temat nie ma jeszcze badań, ale ja to widzę, więc myślę, że można by przeprowadzić jakieś badania, jak ktoś z Was się interesuje, nie wiem, studiuje psychologię na przykład, czy socjologię, albo nawet ekonomię, to można by takie badania przeprowadzić nad polskimi milionerami. Byłoby ciekawie. Jedziemy do brzegu. Mit pierwszy. A propos, jeszcze zanim do brzegu, to czas. Chcesz mieć dużo czasu, to kup 48-godzinną dobę na ekspertia.com.pl. Yes, reklama zrobiona, to jadę. Mit pierwszy, to trzeba, wiesz, bo to trzeba jak Netflix, zawsze przed takim suspensem, przed największym takim, że coś się ma dziać, to wtedy się reklamę. Co za, w sumie Netflix tak nie robi. Wszyscy inni to robią, tylko Netflix tak nie robi. Dobrze, dzisiaj rozkojarzony ten wasz wieczorek, no ale tak to jest w żółtych strefach. Dobra, jedziemy. Czy pierwszy mit o milionerach to jest, że milionerzy to są ludzie, którzy się rzucają w oczy, w sensie, że najwięcej milionerów to są celebryci, gwiazdy filmu, aktorzy, piosenkarze, czyli że jak słyszymy osoba bogata, to bardzo często nam się kojarzy, a Brad Pitt, George Clooney, Bruce Willis, czyli jakiś ktoś bardzo znany, a nie widzimy często tego, że jak masz film z Bradem Pittem, z Georgem Clooneyem i na końcu są napisy, kto tam grał, no to owszem, jeden dostał 5 milionów dolarów za rolę, drugi dostał 10 milionów, ale na końcu jest na przykład producent wykonawczy Jerry Bruckheimer, czy ktoś tam, czyli ten gość, który im wszystkim płaci. I to jeszcze z takim zyskiem, że zostało mu 200 milionów dolarów. Tak jest w zasadzie w każdej branży. My, zdarzało nam się robić różne eventy albo z celebrytami, albo gdzieś tam deale różne kręcić z osobami no, z pierwszych stron gazet, mówiąc górnolotnie. I było zadziwiające, jak wielką część ich na przykład prowizji, różnych kontraktów inkasują ich menedżerowie. Podpisujesz z takim celebrytą umowę, że on za jeden dzień pracy bierze 40 tysięcy złotych, ale potem się okazuje, że menedżer wziął 30. I nagle tamten wziął 10, czyli menedżer, którego nikt nie zna, nie wiadomo kto to jest i w dodatku on jest menedżerem nie tylko tego jednego celebryty, tylko 7 różnych, on tam trzepie największą kasę, a nie wiadomo kto to jest. Więc to nie jest tak, że milionerzy to są ludzie, którzy się rzucają w oczy, bo są znani, są celebrytami albo koniecznie muszą rzucać się w oczy pod kątem majątku, którym epatują, ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast celebryci a milionerzy to są dwie różne grupy ludzi, dlatego tak często ludzie się dziwią, jak potem słyszą czy czytają artykuły, że ten znany aktor jest bankrutem, albo nie ma na chleb, albo był gwiazdą przez 20 lat, a teraz musi robić na zrzutka.pl składkę na trampki i tak dalej. Więc tak to wygląda, że my myślimy, że myślimy o niewłaściwej grupie ludzi. Aktorzy, a zwłaszcza w Polsce, to nie jest grupa jakoś specjalnie zarabiająca. Mimo że wszyscy ich znają, że oni nie pójdą do galerii handlowej anonimowo, to jednak to nie jest grupa ludzi, którzy mają jakieś niewiarygodnie jakie środki. Gwiazdy ogólnie w większości państw świata nie są specjalnie bogate, a w mniejszości, czyli tam Stany Zjednoczone na przykład, mogą rzeczywiście dużo zarabiać, ale to jeszcze nie zagwarantuje im bycia milionerami. O czym też jeszcze za chwilę powiem. To był mit pierwszy. Drugi mit, ten chyba najbardziej popularny, który jest świetną wymówką, że milionerzy są milionerami, bo dostali pieniądze w spadku. Niektórzy nie zauważają błędu w ogóle logicznego, który tutaj jest, czyli że no nie jest możliwe być milionerem, ja na przykład nie mogę stać się milionerem, no bo nie dostałem spadku. No dobra, ale ten, co mu dał spadek, temu milionerowi, to skąd on miał ten milion? A, bo on dostał w spadku od poprzedniego. To który był pierwszy? No to musiał na początku być któryś, który zrobił te miliony. Natomiast przejdźmy do statystyk. Statystyka jest dość prosta w tym zakresie. 88% milionerów to jest tak zwanych self-made, czyli sami się zrobili, nie w sensie biologicznym, tutaj potrzebny był tatuś i mama, natomiast w sensie biznesowym nie startowali z milionami, startowali tak jak ty, tak jak ja, tak jak pan, pani. Startowali jak każdy. 88% z dzisiejszych milionerów, czyli oczywiście jest tam 12%, którzy dostali pieniądze od tatusia i tak jak powiedział Donald Trump, że ja dostałem skromną pożyczkę miliona dolarów od taty na rozpoczęcie biznesu. No więc owszem, są tacy, ale 80% milionerów dzisiejszych to są ludzie, którzy startowali czy tam z niczym. Nie wszyscy w biedzie, no ale niektórzy w takiej klasycznej klasie średniej, że jakoś się tam żyło, no ale bogactwo to zdecydowanie nie było, ale już jest. Więc to jest ważne, rozbicie takiego mitu, ponieważ kto w niego wierzy, ten będzie się tłumaczył przed samym sobą, że no skoro jakiś zewnętrzny czynnik spowodował, że oni są bogaci, to jest to świetne wyjaśnienie, żeby nie podejmować akcji, żeby nie ryzykować, żeby nie działać wbrew tłumu i tak, wbrew tłumowi i tak dalej, czy żeby nie zmieniać swojego życia w sposób, nie, jakby to nie powiedzieć, stresujący. Także, no nie ma takiej wymówki. Milionerzy w większości to są ludzie, którzy zarobili sami. Mit trzeci. Mają farta, innego farta. Dobrze, skoro nie dostali spadku, to może mają jakiegoś innego farta. Coś im się po prostu przydarzyło. No i nie do końca tak chyba jest, ponieważ okazuje się, że większość milionerów, o czym też zaraz będę mówić, to nie są milionerzy, że tam wygrali w kasynie, wygrali w lotto, albo taki biznes ustrzelili jak Mark Zuckerberg, że w ciągu paru lat zostali wręcz miliarderami. Takie rzeczy się zdarzają, ale statystycznie są one nieistotne. Do tego stopnia nieistotne, że nie warto polegać na tego typu przypadku, na tego typu farcie. Jak sam rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy mówią na przykład, chciałbym mieć lepsze auto, chciałbym mieć lepszy dom i tak dalej. Niekoniecznie chciałbym być milionerem, no ale po prostu chciałbym zmienić coś w swoim życiu tak porządnie. Czyli nie z multipli na Fiata Punto, tylko tak naprawdę już bym chciał spełnić jakieś marzenie, które było u mnie w postaci plakatu na ścianie. Nie, Jessica Alba jest zajęta. No ale dobra, czyli ja im wtedy mówię, no to dobra, to widzisz statystyki, wiesz, że w tej pracy na przykład to jest niemożliwe, trzeba robić coś innego, trzeba założyć na przykład swoją firmę, o czym też zaraz będę mówić i tak dalej. Tłumaczę proste rzeczy oparte o fakty i wtedy się zaczyna litania wytłumaczeń. No nie, to jeszcze nie jest właściwy moment, a ja się boję, a nie wiem, a to pewnie by nie wyszło. Ja mówię, działaj! No, ale to się trzeba Nie! Znam mnóstwo milionerów, większość się do niczego nie przygotowywała, tylko ruszyła w długą i działała. Chyba mi się teraz kojarzy jeden, który robi biznesplany. No, ale wiesz, ja jednak bym wolał poczuć... I taka gadka, więc pytam się, czy ci, którzy nie robią tej gadki, tylko idą, biorą się za robotę i szukają, i bankrutują raz i drugi, ale się nie poddają, cisną dalej, zastanawiają się, jak optymalizować swój biznes, jak zatrudniać ludzi, przemagają swoje ego, żeby móc zlecać lepiej i tak dalej, żeby w ogóle móc zlecać, czy to są ludzie, czy to jest przypadek? Czy to są konkretne akcje? Oczywiście, wiadomo, że my żyjemy w świecie, więc może być taka sytuacja, która spowoduje, że większość polskich milionerów jutro będzie biedakami, bo się zmieni prawo, bo by była jakaś wojna, bo coś tam, albo rynek spowoduje, że niektóre branże padną i po prostu ktoś, kto dziś jest milionerem dzięki jakiejś tam branży, jutro nim nie będzie, no bo wszystko się wysypie, albo ktoś dziś jest milionerem, ale jest nieostrożny z pieniędzmi, trzyma wszystko na koncie, a jutro na przykład rano się okaże, że była w nocy hiperinflacja. No nigdy tego nie wiemy, to jest jasne. Natomiast zadziwiające jest, że większość milionerów ma za sobą jedno lub dwa bankructwa i dziś są dalej milionerami, co oznacza, że oni nie zostali milionerami raz, tylko ze trzy razy. No, wiesz co, jak ktoś zostaje milionerem trzy razy i tak opowiada większość milionerów, to to chyba nie jest przypadek, tylko ani fart. No nie można mieć takiego farta trzy razy pod rząd, no nie? Że o, tu się stało raz, tak. Ponoć był taki, co wygrał w lotto trzy razy, no ale raczej nie powinniśmy polegać na tym, że nam to też się przydarzy. Raczej trzeba polegać na swojej ciężkiej pracy, edukacji, ciśnięciu, pokonywaniu stresu, łamaniu reguł, o czym jeszcze za chwilę i tak dalej. W związku z czym to jest mit numer 3. Żaden tam fart, tylko robota. Oczywiście okoliczności niektórym pomagają bardziej, innym mniej, ale robota pomaga każdemu, kto został tym właśnie milionerem. Kolejny mit to jest, że milionerzy są milionerami, dlatego że myślą tylko o pieniądzach. To są ludzie, którzy mają dolary w oczach. Oni są jak Sknerus McQuatsch. Po prostu oni niczym innym nie żyją. Nie interesuje ich sport, nie interesuje ich piwo, nie interesuje ich mąż, żona i tak dalej. Nic ich dzieci to już w ogóle niech idą, bo mi przeszkadzają zarabiać pieniądze. Czyli, że są tacy płytcy skupieni, o płytkości może jeszcze zaraz, ale że oni myślą tylko o pieniądzach, bo można by zadać pytanie, no dobra, jak on już jest milionerem, no ma majątek, zbudował, ma samochód, ma wszystko, no to po co mu więcej? Po co mu trzecie auto na przykład? Albo po co mu drugi dom? Na to zawsze jest odpowiedź, a po co nie? A co my się tak wtryniamy w życie innych ludzi? No jak on chce mieć dwa domy, to niech ma, no co mu bronisz? To jest jego sprawa. Jak chce mieć 7 aut, to niech ma. Ty się zajmij swoim garażem i swoim parkingiem i swoim domem, oczywiście. Oczywiście większość tych tak zwanych krytykancików, jakby sami mieli tyle pieniędzy, żeby mieć 7 samochodów i 3 domy, to by też to zrobili. Ale o czym będziemy jeszcze za chwilę mówić, okaże się, że ci milionerzy wcale nie często mają tyle domów i samochodów. Natomiast faktem jest, że chodzi tu o coś innego, czyli czemu ci ludzie dalej pracują, skoro są już milionerami? Czyli to już jest taka obsesja, to już oni są zepsuci, po prostu ich dusza jest cała czarna, myślą tylko o kasie, no bo przecież powinni sobie już odpuścić, no nie? Powinni przestać, zamknąć firmę, sprzedać ją za 20 milionów albo 5, nic nie robić, leżeć, pachnieć, pić drinki i to by było normalne, to by było produktywne, etyczne, moralne, a praca, żeby z 20 milionów zrobić 200, to jest jakieś chore. No nie, bo właśnie tego nie rozumiesz, jeżeli ty myślisz tylko o pieniądzach. Prawda jest taka, zauważył to kiedyś Bodo Schäfer, niemiecki edukator finansowy, że nikt tak nie myśli o pieniądzach, jak ludzie, nikt nie ma takiej obsesji na punkcie pieniędzy, jak ludzie, którzy ich nie mają. Miałem w swoim życiu taki okres, kiedy byłem zadłużony na 1 000 000 złotych około i to był czas, kiedy no nigdy tak nie myślałem o kasie ciągle, bez przerwy, jak właśnie wtedy. Podzwonili do mnie wierzyciele, żądali spłaty, komornicy i tak dalej. Ciągle myślałem, kasa, 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 więcej kasy, skąd kasę i tak dalej. Jak poradziłem sobie z tymi długami, co było procesem żmudnym, długotrwałym i strasznym pod kątem emocjonalnym, to nagle odpuściłem, no stwierdziłem, teraz się mogę skupić na robocie, a nie na kasie. Jak się skupiasz na robocie, kasy przychodzi więcej naturalnie. Natomiast większość milionerów, jak nawet obejrzysz program Ekspert Bentleyu i zobaczysz, jak mówią ci ludzie w tym samochodzie, jak ich pytam o te rzeczy, większość daje albo pośrednio, albo bezpośrednio taką analogię, że robienie biznesu to jest taka gra. Jak ktoś z was grał w coś, co ja uwielbiam, Rafał Brzoska z Impostu też uwielbia, czyli w cywilizację, to wie, że biznes to jest taka gra w cywilizację, taka strategia, że ustalasz, tworzysz plansze, budujesz różne rzeczy, rozwijasz technologię metaforycznie albo czasem nawet dosłownie, zmieniasz to, sprawdzasz, ile masz środków, ile masz tur do przejścia i tak dalej, ustalasz cele, sprawdzasz, co trzeba rozwijać, tworzysz jednostki, usprawniasz w nieskończoność. To jest właśnie taka gra. To jest coś, co powoduje, że ja nigdy nie myślałem o emeryturze. Nie myślę w kategoriach emerytury, no raz, że dlatego, że statystyka pokazuje, że jak ja będę na emeryturze, to ZUS-u w tej formie już nie ma prawa być, chyba że się coś bardzo dziwnego wydarzy na świecie. A dwa, no z przyczyn pragmatycznych, po prostu mnie nie interesuje taka emerytura, wolę robić swoją w postaci inwestycji, a poza tym ja nie chcę przerywać pracy. ponieważ ta praca jest taka super, że każdy, kto do nas dołącza do zespołu, a ostatnio w tym roku to jest bardzo dużo osób, to już kilkanaście osób z Polski, z Meksyku, z Hiszpanii, z Kostaryki, z Brazylii i tak dalej, więc rozwija się nasz team bardzo intensywnie ostatnio i każdy z nich mówi po krótkim zapoznaniu się z tym, co my robimy, jak robimy, że ja pierdzielę, no to jest jedno wielkie takie radosne kumbaya, że wy się tu świetnie bawicie od rana do wieczora i jeszcze za to wam płacą. No tak to jest, no moja praca tutaj na przykład polega na rozmawianiu z milionerami albo dzieleniu się swoją wiedzą, czyli czytam książki, badania różne, czy w oparciu o swoje doświadczenia z innymi znajomymi milionerami dzielę się tą wiedzą z tobą, wiem, że to będzie korzystna wiedza, wiem, że ludzie to zmieniają później w swoim życiu coś na lepsze, super, po prostu bajka, no jak tu się nie cieszyć, jak tu się dobrze nie bawić, mamy team rosnący, każdy za coś innego odpowiada, tworzymy nowe produkty, tworzymy nowe książki i tak dalej. Super, super sprawa, więc to jest to i to się nazywa Ikigai. Miałem taki odcinek, w którym, który się chyba nazywał jak stworzyć firmę, czy firma dla początkujących, no znajdziesz bez problemu, jak przejrzysz odcinki. Tam opisywałem dokładnie, czym jest filozofia Ikigai. Jednym z jej elementów jest, że biznes twój, praca nie powinna być tylko czymś, co przynosi pieniądze, ale przede wszystkim czymś, co jest fajne, co jest przyjemne, co ci się dobrze buduje. Bo jak tego warunku nie ma, to ani pieniędzy nie będzie, a nawet jak będą, to nie będzie satysfakcji i po prostu jest lipa. Więc jeżeli pytasz milionera, po co on buduje swoją firmę, jak już zarobił milion albo dwa, albo pięć, czyli wystarczająco, to odpowiedź brzmi niekoniecznie dlatego, że on musi mieć więcej, bo ma żądzę wydawania większej ilości pieniędzy, tylko dlatego, że no, jak się fajnie gra, to po co przestawać? No jak grałeś kiedyś na komputerze w coś fajnego, no to grałeś, no. Płacili ci za to? Raczej nie, jeżeli nie jesteś zawodowym e-sportowcem. W związku z czym nie płacili, ale miałeś satysfakcję. I tym samym jest robienie biznesu, tworzenie nowych projektów, wchodzenie na nowe rynki, wymyślanie nowych idei i tak dalej. To jest po prostu zabawa. Czasem oczywiście wkurzająca, tak jak grałeś kiedyś na komputerze i też chciałeś któregoś dnia rozwalić klawiaturę. Najlepiej jeszcze o kogoś. I tak dalej, albo jak grałeś multiplayera z kimś w coś, no to byłeś gotowy mu rozwalić joypad na oku za to, co on ci zrobił w tej grze. No i tak bywa, ale to jest przecież element życia, no tak jest też w małżeństwie, tak jest w wychowaniu dzieci, no tak jest, hello, witam w nieutopijnym świecie. I to jest właśnie to. Także mamy to, więc oni niekoniecznie myślą tylko o pieniądzach i są smutni, zestresowani. Nie. Myślą w większości oczywiście o swoim ikigai, czyli o robieniu czegoś z pasją, budowa biznesu ich po prostu kręci. No to może z drugiej strony ich zaatakujmy. To może to są ludzie, którzy wykorzystują innych, czyli oni stali się milionerami, ponieważ oni manipulują ludźmi, wyzyskują ich, płacą im mało i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko jest z punktu, w samej swojej bazie niedorzeczne. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że żyjemy póki co jeszcze w wolnym kraju. To oczywiście się zmienia, jest mnóstwo zwykłych Kowalskich, którzy jak widzą człowieka bez maseczki, to by go od razu rzucili na glebę, aresztowali, bo oni wiedzą po prostu, jak ten nazista wiedzą, co jest dobre dla nich i dla innych, i dla społeczeństwa całego, i kto jest zły, a kto dobry, i kto jest nad człowiekiem. Więc to jest to. Niemniej jednak, jeżeli chcesz być bogaty, to nie do końca tak to działa. To musisz zrozumieć, że jest wolny kraj, więc to nie jest tak, że ci ludzie są zmuszani. No może w Korei Północnej to tak jest, że ich zmuszają do pracy, wyzyskują. No ale normalna firma w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej, w Japonii i tak dalej, czy w krajach Europy działa tak, że jak potrzebuje pracowników, to wystawia ogłoszenie o pracę, no i proponuje im coś. No i tyle. Albo oni się zgodzą na to, albo się nie zgodzą, albo chcą za tyle pracować, albo nie chcą za tyle pracować i tak dalej. I to są proste rzeczy. Jest kodeks pracy, który jakby nie było w Polsce, to jest w ogóle bardzo agresywny i przeciwny przedsiębiorcom, więc pracownicy są bardzo chronieni w Polsce, bardziej niż w większości miejsc na świecie tak naprawdę. Także tak to działa, więc nie ma czegoś takiego, że ktoś może być zmuszony i wyzyskiwany do pracy. No pewnie są kraje typu Bangladesz, gdzie tam jak te dzieci nie pracują, to rodziny umrą i tak dalej, więc muszą dzieci pracować. No są takie przypadki, no ale co do zasady ogólnie, to jednak budujemy biznesy w oparciu o lokalnych ludzi, pracowników, którym to pasuje, jak się ten biznes wspólnie buduje. I to nas przenosi do drugiej zasady, że nie da się osiągnąć sukcesu w pojedynkę, bez zespołu. No nie ma takiej opcji. To jest właśnie, to jest mega mit, że ten lider, przedsiębiorca, milioner, to może być ktoś taki, kto chodzi tam z kijem i mówi, ty śmieciu, źle zrobiłeś. I tak straszy tych pracowników. I na nich krzyczy i tak dalej. To jest bzdura. Takie metody zarządzania, to jest abstrakcja jakaś. To po prostu się nie sprawdza. Bo ci ludzie mają milion innych możliwości pracy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Mogą sobie wyjechać, mogą sobie coś zmienić, więc nie możesz tak tego zrobić. Mała rotacja pracowników jest tylko w takich firmach, gdzie jest bardzo wysoka kultura organizacyjna, czyli gdzie jest fajnie, gdzie ludzie znają misję firmy, wizję, gdzie znają się z właścicielem, gdzie się lubią z właścicielem, gdzie są nieraz nawet przyjaciółmi, gdzie jest pozytywna atmosfera, gdzie miło jest po prostu spędzać czas i gdzie są też docenieni za swoją pracę, bo to, jak pokazują badania, jest dużo ważniejsze dla pracowników niż stricte wypłata, niż docenienie finansowe. Także to też jest istotne dla tych z Was, którzy zarządzają. Także to jest to. Więc nie da się zbudować milionowego majątku, nie robiąc tego z zespołem. Więc jak tu wyzyskiwać ludzi, skoro ty musisz się z nimi lubić i przyjaźnić, żeby to osiągnąć? No nie ma takiej opcji. To jest po prostu fikcja. Kolejna rzecz. No dobra, no to zaatakujmy ich znowu. Milionerzy nie mają szans na dobre życie prywatne. Nawet ktoś napisał w komentarzu pod jednym z moich ostatnich filmów, że tam bogaci ludzie to są ludzie, którzy zawsze mają rozbite rodziny, rozwodnicy i tak dalej. No to spójrzmy do statystyk, ponieważ już pomijając moich znajomych, z których większość jednak buduje stabilne, wieloletnie związki. Oczywiście są tam ludzie, którzy się tam porozstawali, porozwodzili i tak dalej. Znam nawet paru takich, którzy walczą dość agresywnie o czas z dziećmi, w sądach się bujają przez 3 lata i tak dalej, więc różne sytuacje są. Ale w Polsce w tym momencie to jest liczba sprzed 2 lat, więc obawiam się, że urosła od tego czasu. 2 lata temu było 33% rozwodów, czyli na 100 par, które wzięły ślub, 33 z nich się w przyszłości miały rozwieść. Na zachodzie Europy to już sięga 67%, co oznacza, że ponad 2 razy więcej. No i niestety tendencja jest wzrostowa, ponieważ no, coraz bardziej ludzie są tacy, rozwiążcie mi problem na już, wszystko powinno być od razu i tak dalej. Ogólnie życie powinno być takie, na tej pandemii to świetnie widać, że niech ktoś rozwiąże problem za mnie. Czyli zamiast ja zadbać o swoje zdrowie, stosować realnie ważne rozwiązania, jak witamina D, na którą są badania, nie jakieś tam kagańce na mordę i tak dalej, głupoty tak naprawdę, tylko prawdziwe, realne rozwiązania, wzmacnianie swojego układu immunologicznego, pójście do dziadka z witaminą i tak dalej, zadbanie o to, żeby on nie musiał chodzić na zakupy, tylko dowożenie mu zakupu. Takie rzeczy. Tego nikt nie robi. Wszyscy stosują jakieś rzeczy, które im ktoś na zewnątrz powiedział, nakazał. Ludzie, ja myślałem, że jestem świetny w zlecaniu, bo o tym traktuje książka 48-godzinna doba. Myślałem, że jestem naprawdę w tym genialny, ale okazuje się, że połowa społeczeństwa zleciło mózg. Zleciło mózg i to politykowi, którym do tej pory nie wierzyli. Więc to jest zastanawiające, zadziwiające. No ale cóż, no tak to jest niestety w wielu dziedzinach. Można wierzyć sobie albo telewizorni i politykowi i jego korporacji. Więc ty decydujesz. Niemniej jednak, jeżeli o to chodzi, to tak to nie działa, jeżeli chcesz być bogatym człowiekiem. Więc czy ci ludzie na przykład żyją tak samo w swoich rodzinach jak wszyscy dzisiaj, czyli że jak jest problem, pokłóciliśmy się, to niech się to jakoś rozwiąże. Niech polityk ustali jakąś ustawę, żeby rozwody były zakazane albo żeby śluby były nakazane, bo już takie pomysły też bywały, jakieś tam podatki od singli i tak dalej. No to wszystko by 10 lat temu było nie do pomyślenia, ale to jest wynik tej patologicznej mentalności, która toczy społeczność dzisiaj, która doprowadzi do upadku naszą cywilizację. I może, i dobrze, może tak powinno być, ponieważ no jeżeli ludzie myślą w taki sposób, że niech społeczeństwo mnie ocali przed chorobą, niech społeczeństwo mnie ocali przed rozwodem, niech społeczeństwo mnie ocali przed biedą, no to trzeba mieć nieźle nasrane w głowie, mówiąc zupełnie wprost. W związku z czym milionerzy rozwodzą się nie w 33% przypadków, tylko w 5%, co oznacza, że są dużo mniej rozwodowi niż inni ludzie, niż statystyczny obywatel. I teraz znowu statystyczny Janusz powie, no dobra, to dlatego, że oni się nie chcą rozwodzić, no bo wtedy by był podział majątku, więc by stracili pieniądze. Deep breath. Nie, nie rozwodzą się tak często dlatego, że żeby zostać milionerem, potrzebujesz zestawu umiejętności, które wybudowałeś, w tym konsystencji, czyli konsekwencji w działaniu, czyli tym, że rozwiązujesz problem, mimo że cały czas życie ci rzuca kłody pod nogi, bo każdy tak ma przecież, to jednak milionerzy w tym biznesie, który nie jest łatwy, bo tu podatki, tu coś tam, kodeksy pracy, tu jakieś inne dziwne rzeczy, czasem związki nawet zawodowe, a czasem nowa ustawa o VAT-ie, której nikt nie rozumie, więc ciągle pod górę, a mimo to robią i się nie poddają, mimo że tu wpysk, tam wpysk, ale robią. Czyż małżeństwo nie polega dokładnie na tym samym, że tu jakaś kłótnia, tu sprzeczka, tu coś się wydarzy nie po naszej myśli, ale robisz, szukasz rozwiązania, nieraz jesteś wkurzony, nieraz byś rzucił w tym wszystkim cholerę, wyszedł z kijem w uczy kija i już więcej nie wrócił, ale mimo to wracasz i pracujesz nad rozwiązaniem. Na tym to polega, dlatego właśnie milionerzy tak rzadko się rozwodzą, ponieważ mają dokładnie ten sam zestaw umiejętności, który się przydaje w pieniądzach. I już, więc jeżeli chcesz budować dobre, długotrwałe związki, to zostań milionerem. To ci też pomoże. No dobra, to może z innej strony. Kolejny mit, milionerzy to są płytcy. Nie tylko, że oni myślą o pieniądzach, ale ogólnie no oni prowadzą ten swój biznes, żyją tak właśnie płytko, no nie? Bo oni zarabiają pieniądze, kupują drogie auta, pływają w tych basenach i tak dalej. Oni nie myślą o rzeczach ważnych. Żeby myśleć o rzeczach ważnych, trzeba być pieprzonym biedakiem. Tak podświadomie niektóry człowiek myśli, ja tak myślałem kiedyś, że to jest taki podział, no nie, że jak ja kiedyś zostanę bogaty, będę mieć więcej pieniędzy, to ja przestanę na przykład myśleć o śmierci, o Bogu, o ważnych rzeczach, o miłości, o szacunku do bliźniego i tak dalej, że po prostu te tematy są wtedy nieważne, bo się tak człowiek fokusuje na biznesie. To jest oczywiście fikcja. Znowu jest ta sama historia. Człowiek, jak mu brakuje na chleb, to zaczyna myśleć o pieniądzach, o kombinacjach, a tak naprawdę on tłumaczy sobie to, że nie umie zarabiać, tym, że on jest uduchowiony. To jest zwykła wymówka. Czyli, bo ja tak mało zarabiam i ledwo wiążę koniec z końcem, bo ja jestem wewnętrznym artystą, ponieważ ja kocham świat, kocham naturę i przytulam drzewa i dlatego nie zajmuję się rzeczami nieważnymi jak pieniądze, takimi płytkimi. Często ci ludzie nawet swoim małżonkom takie kity pociskają, a ci małżonkowie później żyją we frustracji, że my nie mamy na szkołę dla dziecka, no, na buty i tak dalej, bo on jest taki uduchowiony. Nie, duchowość nie polega na tym, oczywiście duchowość to jest temat głęboki, więc tutaj się można nie zgadzać, to jest moje rozumienie duchowości. Duchowość moim zdaniem nie polega na tym, że ty klepiesz biedę, odmawiasz tego. Moim zdaniem Bóg dał nam Bentleya. Bóg dał nam, czyli Bóg... Ja naprawdę tak uważam. Teraz mówię ci prosto od serca. Ja uważam, że żebym ja mógł teraz jechać tym Bentleyem, którym wprawdzie na co dzień nie jeżdżę, no ale do programu mamy go, żebym ja mógł teraz jechać Bentleyem, a nie na przykład Trabantem, to Bóg musiał na to wyrazić zgodę. Czyli, że ja z jednej strony mogłem wkładać dużo pracy, uczyć się, edukować się, pokonywać stresy i wyzwania, ale ktoś na górze musiał to po prostu klepnąć. Czyli podpisać, że tak, dobra, masz wieczorku, niech ci będzie. Jakby tego nie podpisał, to ja bym tego nigdy nie dostał, niezależnie, jak bardzo bym się starał. Więc ja uważam, że te wszystkie samochody, pieniądze, baseny i nawet Margarita gdzieś na Bahamach, to wszystko jest za zgodą góry. Że się nic nie dzieje bez tej zgody, tak uważam. I tak ja rozumiem duchowość, że się te rzeczy nie dzieją. Dzięki temu, że tak rozumiem duchowość, uważam, że powinienem być wdzięczny. Że skoro dostałem podpis na to, że może mi się nieźle wieść w życiu, bo żyję w kraju takim jak Polska, który jest bezpieczny finansowo, bezpieczny gospodarczo i tak dalej. Oczywiście to się w każdym momencie może zmienić, no ale dalej jesteśmy w jednym z najlepszych miejsc na świecie w tym momencie, więc jestem za to na tyle wdzięczny, że dlatego potem buduję fundację, rozwijam się w tym temacie, pomagam gdzieś tam w Wenezueli i tak dalej, robimy różne rzeczy, ponieważ czuję, że tak po prostu trzeba, no, że tyle gdzieś tam dostałem tych podpisów z góry, że teraz chciałbym się odwdzięczać i budować takie okoliczności dla innych osób. Więc w dodatku, jak masz też, jak nie musisz ciągle myśleć o pieniądzach, tak jak ja w trakcie długów swoich byłem tak zestresowany, że o niczym innym nie myślałem. Teraz jak już nie mam długów, bo co do zasady już nie kredytuję się i nigdy nie będę, to już teraz tak, no mam czas po prostu, żeby sobie wieczorem pomedytować, pomyśleć nad sensem życia, po co my tu w ogóle jesteśmy, po co to wszystko, do czego to prowadzi, zrozumieć bardziej zasady społeczne i tak dalej, zastanowić się, czy jestem dobrym człowiekiem, czy coś jeszcze mogę zmienić, mam na to więcej czasu, mniej stresu, więc więcej możliwości i tak dalej. I wielu ludzi bo ja to jestem jeden, ale ogólnie okazuje się, że wielu ludzi, tych top milionerów, dokładnie podobne historie opowiada. Zobaczysz też, jak będziesz oglądać te wywiady, choćby w Ekspercie w Bentleyu, czy z zagranicznymi milionerami, w zagranicznych programach, że te wywiady tylko w części, i to często małej, traktują o pieniądzach. A potem zaczynają się opowieści, czyli jakieś ważne historie w życiu. Ktoś opowiada, jak kocha swoje dzieci. Ktoś opowiada, jak chciałby żyć w zgodzie z zasadami tej albo innej religii, albo jakiejś filozofii i tak dalej. To są często, nie zawsze oczywiście, ale często ludzie, którzy pracują nad swoim rozwojem duchowym, nieraz mając na to więcej czasu i możliwości niż ci ludzie, którzy nie będą przyziemni. Moim zdaniem kluczowe jest, ja na przykład bardzo sobie wziąłem do serca opowieść biblijną o talentach, że przyjechał pan, dał trzem ludziom talenty, jednemu dał 10, drugiemu talenty to były pieniądze, konkretne monety. Więc jeden dostał 10 talentów, drugi 5, trzeci 2. No i jeden je wyrzucił, jeden je wydał, po prostu sprzeniewierzył, drugi je zakopał, czyli nic z tym nie zrobił, a trzeci je pomnożył, po prostu zainwestował i zwiększył. No i pan jak wrócił, zobaczył to wszystko, no to stwierdził, że ten co pomnożył, to jest po prostu ten najlepszy i cytując, to się panu podobało. I to jest to, więc ja uważam, że te całe możliwości biznesowe, czy w Polsce, czy na świecie, to, że można budować zespoły, że można zarabiać dużo pieniędzy, to wszystko jest nam dane w zarządzanie. I ja uważam, że odmawianie tego, że ja na przykład dostałem jakieś tam możliwości, czy możliwość edukowania się w zarządzaniu biznesem, w tworzeniu miejsc pracy i tak dalej, moim zdaniem, jak ja bym to odrzucił, to ja bym odrzucił po prostu Boże dary, mówiąc już tak górnolotnie, no. Ale tak uważam. No, mówię ci dzisiaj, jak uważam, otwieram się trochę. Wiem, że może nie jest najlepszy temat odcinka na otwieranie się takie duchowe, bo miało być o pieniądzach raczej, ale no to się ściśle jednak wiąże. Tak uważam, że a to jest ważne, ponieważ kiedyś tak nie uważałem i sam zaprzeczałem tym darom. Czyli mówiłem, nie, ja nigdy nie będę mieć nic fajnego, bo nie rozumiałem, że wszystko, co jest fajne na świecie, pochodzi z góry. I już. Tak proste. Także po co się na to zamykać? Możesz się otworzyć i jeszcze pozwolić innym, czy pomagać wręcz innym, żeby też więcej tych fajnych elementów życia mieli. Kolejny mit. Bogaci są bogaci, no bo się oni wyglądają tylko na bogatych, tak naprawdę to oni są wszyscy, toną w długach. W ogóle to bogaci się zadłużają tak jak przeciętny obywatel, jak przeciętny Kowalski. No i znowu nie. Okazuje się, że owszem, dług może być dźwignią finansową, czyli zdarza się to, statystycznie nawet jest to istotne, że ludzie, którzy z czasem zostają milionerami, zaczynali od jakichś kredytów inwestycyjnych, od jakichś tam leasingów na tiry na przykład i tak dalej. Ale to trzeba rozróżnić od kredytów konsumpcyjnych, co jest domeną ludzi typowo biednych. Na przykład większość ludzi bogatych, większość milionerów nie ma kart kredytowych wcale. Większość milionerów nie korzysta z żadnych najmów terminowych, pojazdów i tak dalej, tylko kupuje auta za gotówkę. I nie dlatego, że są milionerami, odwrotnie. Zostali milionerami dlatego, że mieli właściwe podejście na przykład do samochodów. Ani niewłaściwe, jak dzisiaj mają ludzie w sumie większości. Czyli tu leasing, bo ma stać mnie na ratę leasingową, albo najem już, nie daj Boże, i tak dalej. Karta kredytowa, bo na wczasy trzeba jechać, zanim nie będzie stać. Prowidencik, tu coś tam i już. Nie. Ludzie, którzy mają pieniądze, albo mają być bogaci w przyszłości, to są ci, którzy unikają tego typu rzeczy jak ognia. Oni nie kupują telewizora na raty 0%, ponieważ nie ma czegoś takiego jak raty 0% na świecie. Jeżeli wydajesz swoją przyszłość, a nie przeszłość, to zawsze do tego dopłacasz. Nie ma innej opcji. Długo by mówić. Natomiast owszem, czasem oni stosują dźwignię inwestycyjną, czyli zadłużają się w celach inwestycyjnych, ale są w tym 100 razy bardziej ostrożni niż przeciętny Kowalski. Czyli przeciętny Kowalski otwiera firmę, już bierze, fałszuje zdolność kredytową w ogóle, fingując papiery i od razu bierze kredyt na 100 koła, bo coś tam. Milionerzy to są ludzie, czy w ogóle bogaci ludzie, albo przyszli bogaci, to są ci, którzy po pierwsze się zabezpieczają, czyli żadne tam JDG, tylko spółka z o.o. Po to, żeby w razie czego, w razie wtopy nie być bankrutem prywatnym, tylko żeby zamknąć firmę i tyle. I zbankrutować firmę, a nie siebie. Więc to jest to. Do tego robią rozdzielność majątkową, żeby nie pogrążyć małżonka, jak coś nie wyjdzie. Do tego, jak wydaje im się, że potrzebują 100 tysięcy na biznes, to raczej kredytują 20 tysięcy, a resztę albo zarabiają, albo szukają innych sposobów, albo się okazuje w praktyce, że jednak nie potrzebowali aż tyle naraz. Więc jest wiele tych innych elementów, które powodują, że oni dużo bardziej ostrożnie podchodzą do długów niż niż Kowalski. Więc podsumowując, milionerzy albo się w ogóle nie zadłużają, albo się zadłużają wyłącznie w celach inwestycyjnych i już. Takie są fakty. Także ten mit, że milionerzy to karty kredytowe, tam nie wiadomo co, limity w kontach i tak dalej, nie, to jest właśnie domena ludzi biednych. To dla nich są kredyty. Kredyty, leasingi, najmy terminowe to są produkty typowo dla ludzi biednych, którzy oddają swoje bogactwo bankom, bankierom. I już. Kolejny element, kolejny mit. Milionerzy to są ci ludzie, którzy po prostu siedzą, pachną, pokazują tylko palcem. Oni w ogóle, oni się pracy boją i dlatego zostali milionerami. Jeśli by tak było, no to zapraszam cię. To rób też tak, pokazuj palcem i zarabiaj śmiało, do boju. Więc nie. Oczywiście, ten mit bierze się z tego, że milioner wykonuje innego rodzaju pracę, czyli ma tak zwane helicopter view, patrzy z góry na swoją firmę i on nie może wykonywać pracy operacyjnej, jeżeli chce być milionerem. On nie może pisać maili, gadać z klientami, obsługiwać swojej księgowości, bo to nie jest droga do pieniędzy. To jest droga do stworzenia sobie czasem w miarę przyzwoitego etatu, ale nie do bycia przedsiębiorcą, biznesmenem tak zwanym, albo bizneswoman. W związku z czym to jest to. Więc on musi w jakimś sensie pokazywać palcem. Mam odcinek Zostań mistrzem pokazywania palcem, który jest oczywiście zatytułowany prowokacyjnie, ale chodzi o to, że się zarządza dużo, dużo czasu się spędza na przykład na WhatsAppie, na Slacku, tworząc listy zadań dla innych, edukując swoich ludzi, żeby oni wiedzieli, jak to robić, zatrudniając ich i tyle. Zarządzając tym wszystkim, ale to zarządzanie, to jakby ktoś chciał, to może zajmować 16 godzin na dobę. Czy kreatywne myślenie, tworzenie strategii dla firmy, to naprawdę może być bez limitu. Więc milionerzy to nie są ludzie, którzy nie pracują, siedzą. 20% milionerów w Stanach to są ludzie, którzy faktycznie przeszli na emeryturę. I oni różnie tę emeryturę spędzają, no ale ogólnie nie muszą pracować. Natomiast 80% milionerów dzisiaj, a na świecie w innych krajach podejrzewam, że więcej, pracuje, ciągle pracuje, przychodzi do swojej firmy rano z wielu powodów. Jednym z nich, jak już powiedziałem, jest to, że biznes to jest takie, taka zabawa, jak gra w cywilizację albo w inną grę strategiczną. To jest po prostu fajne, miłe i przyjemne. Więc nie, oni nie siedzą i nie pachną, tylko rzeczywiście pracują. Kolejny mit, nietypowy i często podświadomy, który mamy w głowie, choć o nim nie myślimy, to jest, że żeby dziś być milionerem, trzeba działać w branży technologicznej. Czyli trzeba stworzyć apkę, trzeba stworzyć startup. Coś takiego. No nie? Tworzymy startup, bo to jest teraz modne i tak dalej. To nam się oczywiście kojarzy z tymi tak zwanymi milionerami overnight, nie? Czyli z tymi, którzy zostali szybko milionerami. A to twórca Facebooka, to twórca Instagrama, twórca Twittera. Te wszystkie historie, czy Ubera, to się wszystko fajnie sprzedaje w mediach i tak dalej. I to jest wszystko oczywiście prawda. Są tacy ludzie, ale jak się spojrzy na statystyki, to się okaże, że dalej dzisiaj większość nowych milionerów na świecie staje się milionerami poza branżą technologiczną. To jest ważna informacja. Dlaczego? Ponieważ wielu młodych ludzi dzisiaj jest zainteresowanych zupełnie czymś innym, ale myślą na siłę, że nie, my musimy robić aplikacje, tego typu rzeczy, podczas gdy tam skala ryzyka jest ogromna, w zasadzie największa na świecie. Takim na przykład startupem, który wychodzi, to jest 1 na 1000, gdzie w normalnych firmach powinno wyjść kilkanaście na 100. I już. Takie są różnice w statystyce. Ja to widzę często, jak rozmawiam na przykład z młodymi ludźmi, którzy chcieliby działać w Instytucie Lingwistyki u nas, robiąc ekspansje międzynarodowe i tak dalej. Bardzo często się pojawia, to jest klasyka gatunku. Maćku, ja mam taki oryginalny, super, hiper pomysł, a zróbmy apkę do nauki języków. I to już właśnie jest ten mit o bogactwie, że apki, apki, apki. Wiesz, jak trudno jest zarobić na apce? Jeżeli uczysz się języków, to znasz aplikację Duolingo, która jest najbardziej znaną apką do nauki języków na świecie. Istnieje od kilkunastu lat i nie zarobiła jeszcze ani złotówki, ani centa. Nie zarobiła, ponieważ utrzymanie tych serwerów, szukanie modelu biznesowego i tak dalej, to wszystko to są takie koszty, usprawnianie ciągle tej apki, że Duolingo jest firmą znacznie biedniejszą niż Instytut Lingwistyki. Za to jacy są fancy, jacy są ładni, mają zieloną sowę w logo i tak dalej. Owszem, fajnie. Jeżeli chodzi w startupie o to, żeby tylko mieć wynagrodzenie dla prezesa i pracowników, a ogólnie to położyć całą firmę i otworzyć nowy startup, to tak można żyć całe życie. Znam takich. Natomiast jeżeli chodzi ci o stałe zbudowanie wartości, to wiedz, że poza branżą technologiczną jest znacznie łatwiej. Nie musisz być w Silicon Valley. Możesz sobie być kowalem, kowali możesz być, silikon kowali i otworzyć taki zakład kowalstwa, który będzie wyróżniał się obsługą klienta i mimo nieoryginalnego pomysłu zarobisz grube miliony, bo będziesz robić coś naprawdę dobrze. I tyle, a fachowców wiecznie brak. A? To jest też ciekawa wiadomość. Badania w Stanach pokazują, że 5 branż, czy zawodów, czy umiejętności, które się najbardziej przydadzą w byciu milionerem, oczywiście to są Stany, więc u nas może być inaczej. To jest, to sobie zerknę, żeby nie przekręcić. Inżynierowie, czyli ludzie z umiejętnościami inżynieryjnymi, którzy na przykład później tworzą firmy, które coś konstruują i tak dalej. Nauczyciele, to jest dziwne, nie? No w Polsce to pewnie by się nie przydało, chociaż nie do końca, ponieważ nauczyciel to jest pojęcie szerokie, więc wiadomo, nauczyciel ze szkoły podstawowej, no to przy dzisiejszej publicznej edukacji to nie zarobi za dużo, ale jeżeli ktoś z umiejętnościami nauczycielskimi założy sieć szkół prywatnych albo będzie działać w branży edukacyjnej w ogóle, zacznie tworzyć szkolenia i tak dalej, tam są grube miliony do wzięcia. Kolejna grupa, księgowi, czy ludzie, którzy znają się na księgowości ogólnie. Znowu, nie szeregowy księgowy, tylko ktoś, kto na tej księgowości się zna do tego stopnia, żeby stworzyć duże biuro rachunkowe albo duże biuro doradztwa finansowego, firmę doradczą, która robi audyty i tak dalej. Tam są też miliony do wzięcia. Prawnicy, kancelarie prawne i tak dalej. To są rzeczy, które nigdy nie wygasną, bo prawo jest coraz bardziej skomplikowane. Podziękujmy za to Unii Europejskiej, łatwiej nie będzie. I zarządzacze, czyli ludzie, którzy mają umiejętności zarządzające, ponieważ zarządzanie firmą to jest umiejętność, która zawsze się przydaje. Nawet jeżeli ktoś by był na etacie, czyli zostałby tak zwanym CEO, menedżerem zarządzającym, który ma ten bałagan cały ogarniać, a nie właścicielem, tak jak Tim Cook w Apple, też zarządza, nie jest właścicielem. I też zarabia miliony, więc to jest tylko 5 przykładów. Oczywiście to nie należy się znowu zamykać w tym, natomiast tych możliwości jest naprawdę sporo na rynku i technologia to jest tylko jeden przykład. Kolejny mit o milionerach, że milionerzy to są świetnymi w ogóle pracownikami etatowymi, że na etacie się szuka w ogóle pieniędzy. To jest też często, zastanawiam się, jak to jest, że tak od wielu lat pracuję, szukam świetnych pracodawców i dalej nie jestem milionerem. Co robię źle? No właśnie to robię źle. Da się oczywiście zostać milionerem na etacie, ale jest to dużo trudniejsze niż we własnej firmie, a na pewno, jeżeli już na etacie, to łatwiejsze w Szwajcarii niż w Polsce. Bo w Polsce stawki dla pracownika etatowego, no niestety, nie są zbyt wysokie, no i no, matematyka tam się po prostu nie zgadza. I już, w Szwajcarii zarabiałbyś 3 dychy miesięcznie, no albo w Polsce jako programista też by się dało, ale to też nie jest takie hop-siup. Natomiast jak masz swoją firmę, to jest znacznie łatwiej. No, to od razu wiesz, jak gadasz z przedsiębiorcą na kawie, no nie? Że ktoś ci mówi, taki przedsiębiorca, to jest normalne, że ci powie, no wiesz co, ostatnio zrobiłem jakiegoś deala, no nie był to jakiś super deal, no tam dychę przytuliłem, no ale może z tego będzie coś większego w przyszłości. Tak gada przedsiębiorca. Czy tak będzie gadać pracownik etatowy? Nie, ponieważ on żyje w innej rzeczywistości. To jest inny świat w ogóle. I oczywiście, znowu, ten przedsiębiorca, to ta dycha, to nie jest to samo, co dycha u pracownika. Czyli on z tej dychy musi potem jeszcze może kogoś zatrudnić, ponieść koszty, zapłacić za biuro. Może ZUS, jeżeli jest małolotny i płaci ZUS, zamiast prowadzić spółkę z o.o. i nie płacić i tak dalej. Ale ogólnie myśli w kategoriach dychy, stówy i tak dalej. To jest zupełnie normalna rzecz. Tak czy inaczej, w Stanach jest taka statystyka, że 10% Amerykanów jest self-employed, czyli ma swoje firmy, czyli nie pracuje na etatach. 10%. Ta statystyka mniej więcej w każdym kraju jest dość podobna. Czyli 10% ludzi ma swoje firmy, a z tych ludzi, którzy mają swoje firmy w Stanach, uwaga, bo to jest mega ważne, 18%, czyli prawie co piąty jest milionerem. Rozumiesz to? Czyli jak dziś byś mieszkał w Stanach i otworzyłbyś swoją firmę, to masz 18% szans, że będziesz milionerem. Wiesz, co ja bym zrobił? Pojechałbym do Stanów i otworzyłbym 5 firm. Wtedy mam 100%. Genialne. Tak serio, w Polsce do takich statystyk nie dotarłem, ale podejrzewam, że są to dosyć podobne liczby, a nawet jak są trochę mniejsze, bo mogą być, to dalej są na pewno większe, znacznie większe szanse zarabiania poważnych pieniędzy we własnym biznesie niż u kogoś na etacie. Oczywiście nie zachęcam Cię do drastycznych ruchów, czyli jak toniesz w długach, masz karty kredytowe, to rzucam dziś pracę i sru w długą, otwieram firmę. No nie, bo biznes taki prosty nie jest, nie przynosi pieniędzy od razu, więc to trzeba często jednak ciągnąć dwie sroki za ogon i tu konsekwentnie zabezpieczać swoją rodzinę, pracując tam, gdzie się pracowało, a po godzinach rozkręcać firmę. Da się tak, gwarantuję Ci, że tak się da, więc bez drastycznych ruchów, bez ryzykowania dobrobytu swojego i swojej rodziny. Natomiast w pracy na etacie dużo trudniej się po prostu osiąga sukces. Kolejny mit o milionerach, że milionerzy to są ci, którzy wydają jak dzicy. Po prostu jak milioner, tak poznasz nie milionera od milionera tak naprawdę. Takie są fakty, że jak spytasz nie milionera, co by było, jakbyś dziś dostał 100 tysięcy, to on ci odpowie zawsze tylko konsumpcyjnie. Czyli kupiłbym auto, pojechałbym na wczasy, nie wiem, kupiłbym sobie coś fajnego. Tak myślą nie milionerzy. Biedacy, można powiedzieć górnolotnie, chociaż biedaków w Polsce na szczęście nie ma. Przynajmniej niedobrowolnych. I teraz tak, milionerzy tak nie myślą. Milioner jak widzi w głowie 100 tysięcy, to myśli nie co sobie kupię, tylko w co zainwestuję, może kogoś nowego zatrudnię i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to się odpuszcza, takie myślenie w takich kategoriach, że ja muszę mieć kolejne rzeczy dla siebie, bo coś tam. Nie. Jak się zarabia, jak się widzi większe pieniądze, każdy z Was, kto ogląda ten program i ma większe pieniądze, a nawet ten odcinek zobaczy minimum 500 milionerów. Bo wiem, kto nas ogląda, wielu jest moimi klientami, jesteśmy na łączach, więc wiem, kto tu wchodzi też. Nie tylko, ale też. W związku z czym oni wszyscy Wam mogą to potwierdzić, że jak widzi się duże pieniądze, przyzwyczaja się człowiek do tego, to nagle już, no to już tak nie jest, że nowe auto, premiera nowego modelu BMW, Audi albo coś, czekam. Nie, to jest spoko, fajne, cieszy mnie to, jasne. Może sobie kupię we właściwym momencie, ale raczej to, co mnie bardziej jara, to otwieranie nowego oddziału mojej firmy, zatrudnianie nowych ludzi, żeby się zeskalować. To jest takie, o kurczę, my będziemy też za granicą, my będziemy się rozwijać. To jest właśnie to super, ta super rzecz, która jest zupełnie normalna, jeżeli już ktoś do pieniędzy przywyknie. Ludzie, którzy pieniędzy mają mało, wydają ich dużo, ponieważ czują ten brak, ten niedosyt, więc to jest może naturalny etap, więc nie trzeba się za to winić. Natomiast to nie jest tak, że ci milionerzy to po prostu szastają tymi pieniędzmi i tak dalej. Oni często rozumieją procent składany, czyli że jak ja dziś nie wydam 100 tysięcy na auto, to ja te 100 tysięcy zainwestuję i będę mieć z tego milion kolejny. Ludzie biedni często tego nie kumają, dlatego oni od razu biorą w najem jakieś Audi A8, na które normalnie by ich nie było stać, no ale przy mini radce 5 koła miesięcznie, czemu by nie? I już, nie rozumieją, że te 5 koła miesięcznie, za to by mogli mieć pracownika na pełny etat, który doprowadziłby do szybkiego skalowania ich firmy, co by doprowadziło do tego, że oni by sobie 10 takich aut za gotówkę by kupili w perspektywie 8 lat na przykład. Ale to się rozumie, jak się edukujesz w temacie pieniędzy. Także to jest to. Co ciekawe odnośnie tych samochodów, ogólna zasada jest taka, w Stanach zwłaszcza, że milionerzy bardzo rzadko jeżdżą drogimi samochodami. Zazwyczaj oni jeżdżą samochodem 3-letnim, kupują go za gotówkę i zazwyczaj ten samochód jest z kategorii tak zwanych nudnych. Czyli Lexus jakiś tam, albo jakiś Fordzik, taki wiesz, stabilne, porządne auto. Ale ja zauważyłem, że w Polsce to nie do końca tak jest. Czyli mam wrażenie, że polscy milionerzy mają jednak inaczej i znam naprawdę większość milionerów, których znam, Polaków, jeżdżą jednak fajnymi autami. Fajnymi w sensie takimi trochę może rzucającymi się w oczy. Nie tam zawsze Lambo, ale jednak no, jeżdżą tymi Mercami, Audikami, że to nie jest tak, że skoro jestem milionerem, to i chodzę na co dzień w t-shircie albo w dresie, to muszę też mieć do tego retro Trabanta. Albo takie, wiesz, tylko Volvo, żeby było fajnie, luksusowo, ale nie za bardzo rzucające się w oczy. Mam wrażenie, że w Polsce jest inaczej. Nie wiem, z czego to wynika. Mam teorię na ten temat, że Polska jest krajem młodszym finansowo, że tak powiem, czyli my doszliśmy jako kraj do dobrobytu dużo później, po Amerykanach. Więc dla nich te drogie samochody to się uwidziało na ulicach, opatrzyło się. Więc te pożądanie nie jest tak silne. A u nas, jak ktoś zarobi pierwsze pieniądze, to jednak, kurczę, no marzyłem, miałem to na plakacie, chcę mieć fajne auto i tak dalej. I że to przyjdzie z czasem, że może polscy milionerzy że za 10-20 lat faktycznie będą wszyscy jeździli Hondami, ale dzisiaj widzę, że naprawdę wielu z nich ma cel finansowy i wielu z nich go rzeczywiście realizuje. Także wydaje mi się, że nic w tym złego, może nawet coś dobrego, bo jeżeli to jest motywujące i robimy to we właściwym czasie, czyli wtedy jak nas stać, a nie jak nas nie stać, to czemu by nie? Więc to jest jedna różnica, która wydaje mi się, bo nie ma na to badań, ale no moje doświadczenie tak pokazuje, że polscy milionerzy jednak trochę bardziej się rzucają w oczy pod kątem pieniędzy, pod kątem samochodu, ale pod kątem innych rzeczy już nie. Pod kątem odzieży, pod kątem marek, które stosują, rodzajów, czasów i tak dalej, to już żyją jak każdy inny normalny obywatel, ponieważ wolą nadwyżki finansowe jednak inwestować. Kolejny mit o milionerach. Milionerzy nie płacą podatków. Ciągle są jakieś artykuły, że milioner nie zapłacił podatku, Amazon nie płaci podatku, Apple nie płaci podatku, Lidl, Kaufland nie płaci podatku. Oczywiście to jest pośrednia prawda, bo tam jest małym druczkiem, a zazwyczaj nawet nie ma, że to jest jeden z wielu podatków. Czyli na przykład jest taki artykuł, że Amazon nie zapłacił podatku federalnego. Zero. Ale nie ma wyjaśnienia, co to jest podatek federalny. Jak Polak, czytając taki artykuł, ma kumać, o co tu chodzi? A potem się okazuje, że podatek federalny to jest jeden z wielu różnych rodzajów podatków. On zapłacił inny podatek, ten Amazon, w innej postaci, a każda firma, nawet te niemieckie korporacje, które nam tutaj wchodzą i płacą oficjalnie zero podatków dochodowych, jak Lidl, Kaufland i tak dalej, no to dobra. Tam unikają opodatkowania, ale z drugiej strony, jak zatrudniają tysiące ludzi, Polaków, to płacą za nich podatki dochodowe, płacą za nich ZUSy, a to też jest rodzaj podatku. A ci Polacy, jak wezmą swoje wypłaty, pójdą do sklepu kupić sobie sneakersa i w tym jest VAT i dochodówka ukryta, więc ten podatek napędzają. Więc to nie jest tak, że się w ogóle da nie płacić podatków, to jest fikcja. Okazuje się, że 10% tych złych, najbogatszych, podłych, bezdusznych ludzi na świecie, 10% najbogatszych ludzi na świecie odpowiada za 69, lubię tą liczbę z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, za 69% wpływów podatkowych świata. Rozumiesz to? Czyli to my najbogatszym ludziom, 10% najbogatszych ludzi zawdzięczamy te wszystkie szpitale nasze, drogi, straż pożarną, wojsko i tak dalej. To im to zawdzięczamy, a nie tym biednym, co marudzą, że oni za bogaci, że unikają i tak dalej. Dziękuję Ci, Billu Gatesu, mimo że Cię nie lubię, ale w tym zakresie, w tym kontekście Ci dziękuję. Dziękuję Ci, Warrenie Buffetcie, dziękuję Ci, Elonie Musku, za to, że dzięki Wam wpływy podatkowe są tak duże, że świat i państwa mogą się rozwijać i mają te środki na publiczne rzeczy i po prostu rozwój. Tak to działa i to warto zrozumieć. Kolejny mit o milionerach, że milionerzy to są super uczniowie, że oni to są uczniowie piątkowi, szóstkowi i tak dalej, mają świadectwa z paskiem. Nic nie może być dalszego od prawdy. Oczywiście nie jest tak, że milionerzy nigdy nie studiują, zawsze byli wyrzucani ze szkół. To jest inny mit, o czym za chwilę. Natomiast jest fikcją, że milionera poznasz po tym, że tak ładnie chodził do szkoły, tak ładnie się edukował i tak dalej. Często jest dokładnie odwrotnie, czyli milioner często był na wagarach, milioner często miał trójki, dwójki, czasem może czwórki, ale jest przecież w biznesie takie powiedzenie, nie od parady, że uczniowie czwórkowi pracują dla rządu, ponieważ są poprawni, czyli nie są źli, ale też się nie wywyższają za bardzo, więc nie robią po swojemu, czyli są dobrzy na to, żeby pracować na państwowej posadce, a piątkowi pracują dla trójkowych. Oczywiście żadna zasada nie ma zastosowania w 100% przypadków, ale ta, wydaje mi się, zazwyczaj zadziwiająco często jest prawdziwa. Także rzeczywiście tak jest, ponieważ trójkowi uczniowie to są ci, to jest metaforyczne oczywiście, to są ci, którzy częściej łamią zasady, którym to nie pasuje. Przyszli do szkoły i już od dziecka widzą, że coś tu nie gra. Dlaczego nauczyciel ma być nade mną? Dlaczego ma być taka hierarchia, że co jestem? To, że ja mam 8 lat, a on ma 30 albo 40, to znaczy, że on jest lepszym człowiekiem? No hello! A to, że on oczekuje, żebym ja się nauczył o tym, że ameba ma niby nóżki, to jest jego zdanie. Może ja mam inne zdanie, może ja uważam, że coś innego było bardziej wartościowe. Czemu ja nie mogę mieć swojego zdania? Czemu on ma decydować, kiedy ma być przerwa? Czemu on ma decydować, ile ma trwać lekcja i kiedy jest sprawdzian? Czemu on mnie w ogóle sprawdza? Czemu on w ogóle ma czerwony długopis w kolorze krwi, czyli w tym najważniejszym, w najstraszniejszym kolorze dla nas? I on mi tym kolorem zaznacza błędy. Czemu on mnie tak poniża? Kim on jest? Tak myślą przyszli milionerzy. Jeżeli twoje dziecko jest trochę niesubordynowane, otwieraj szampana i się ciesz, zamiast chodzić z nim do psychologa. Naprawdę. Jeżeli twoje dziecko jest turbokonformistyczne, tego się bój, ponieważ one w którymś momencie będzie jak ta cała ciemna masa baranów, którzy jak im prezes powie jakiś taki jeden z drugim, że w ten dzień maseczka na ulicy była zbędna i było bezpieczniej, wtedy nie mordowałeś starszych ludzi i schorowanych, ale już w ten dzień trzeba nosić maseczkę, bo kto nie nosi, to jest mordercą, a oni to łykają jak pelikany, to jest właśnie ta ciemna masa, która potrzebuje, no nie wiem, ratunku chyba. A może tak ma być, nie? Może oni potrzebują rozkazów, prowadzenia bezmyślności, zlecenia mózgu? No nie wiem, ja nie wiem. Ciężko mi się tutaj utożsamić z taką grupą ludzi, ponieważ uważam, że trzeba żyć po swojemu. I sprawdzać, ciągle mówić, sprawdzam. Od czasów globalnego ocieplenia nie było takiej zgody, jak teraz jest z pandemią. To jest w ogóle ciekawe. Teraz się zgadzają, że trzeba lockdownować i że trzeba nosić maski. To po prostu 100% naukowców się nagle zgadza z tym. To mówię Ci, tylko w tym temacie i w globalnym ociepleniu, w historii nauki wszyscy się zgadzają. Oczywiście jest to bzdura, bo w jednym i w drugim temacie są ludzie, którzy się nie zgadzają. W jednym mają lepsze argumenty, w innym gorsze. Ale jednak to jest właśnie to pytanie. Czy Ty umiesz mówić sprawdzam w życiu? Czy Ty umiesz łamać zasady, robić po swojemu? Mówić żyjcie sobie w Waszym systemie, mam to gdzieś, mówcie se co chcecie, a hejtujcie mnie za to, za tamto, a że zły garnitur, a że bez maski chodzi, a że to tam, nie? Dobrze, fantastycznie, ale chodzi o to w życiu, znaczy nie w każdym życiu, w życiu niektórych ludzi chodzi o to, żeby być posłuszny, nie wywyższać się i robić to, co jaśnie Pan w telewizorni powie. Bo tam są eksperci prawdziwi, tam są eksperci, oni mają doktoraty. Natomiast uczniowie trójkowi nie są w stanie tego po prostu zdzierżyć. Patrzą na to i oni od razu... To jest w ogóle ciekawe, że większość moich znajomych milionerów, zdecydowana większość, nie boi się żadnych pandemii, żadnych wirusów i od razu widzą, w mig zauważyli, że wszystko ściema. Znaczy nie wszystko, bo są ludzie, którzy chorują i nawet tacy, którzy umierają i tak dalej, więc bez przesady. Ale ściema taka to, co robią politycy. Te wszystkie wymyślania, obostrzenia, tu metr odległości, tu coś tam, farmazon, tu kagańce, na oczy se załóż, bo przecież wirusy wchodzą też przez oczy, przypominam. Także może to już jutro. Mam wrażenie, że niektórym ludziom, tak jak polityk powie, że lizanie pięt pana prezesa zabezpiecza przed wirusem, to jutro będzie kolejka na Wiejskiej. Chyba tak, do lizania. Także tak to jest, więc ciekawi mnie to, że w społeczeństwie to chyba nie jest normalne, ale wśród moich znajomych, w ogóle nie tylko milionerów, ale przedsiębiorców, to oni tak naprawdę w 2 tygodnie rozpracowali całą tą polityczną pandemię. Strachu, głupoty. Fajną rzecz powiedział dr Mateusz Grzesiak, że pandemia głupoty nadeszła druga fala. Dokładnie tak jest. Przedsiębiorcy kumają to dużo szybciej, ponieważ oni dużo szybciej rozumieją, jak działa świat. Oni nie patrzą tak czarno-biało, ewidentnie, że dobra, wirus, śmiertelność, koniec, brońmy się w bunkrach, tylko oni mówią dobra, to jest jedna wersja i jedna część faktów. Jakie są inne fakty? Kto w tym ma interes? Kto na tym zarobi miliony? Jakie są grupy w ogóle ścierających się interesów i kto ma interes, żeby kłamać? I nagle jak jesteś przedsiębiorcą, to szybko rozumiesz, że widzisz, tu jest taka grupa ludzi, którzy mają interes w tym, żeby w mediach cisnąć głupoty. Tu taka grupa ludzi, tu taka i tam naprawdę się niezłe biznesy kręcą. Do tego nie trzeba spiskowych teorii o iluminatach i tak dalej, tylko wystarczy jakaś wiedza biznesowa, no, że ci zarobią na tym, ci zarobią na tym. Każdy będzie mieć w tym interes. Przecież to każdy głupi wiedział, w zasadzie każdy mądry to wiedział już w marcu, że będzie musiała przyjść druga fala na 2 miesiące przed okienkiem sprzedażowym szczepionkowym. No bo ludzie nieprzestraszeni nie kupią tych szczepionek. No to jest proste, więc nagle się okazuje, że podano termin grudzień szczepionki, no to w październiku druga fala, wszyscy umierają i tak dalej, mimo że statystyka pokazuje, że nigdzie nie umiera więcej. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, 123 razy więcej na świecie dziś jest dziennych zakażeń tą chorobą, czy to raczej tym wirusem, a umieralność jest ciągle taka sama. Codziennie umiera między 5 a 6 tysięcy ludzi od marca. Pół roku. Ja pierdzielę, czyli o 123 razy tak naprawdę spadła umieralność, tak z tego by wynikało. Hello, gdzieś tu jest ściema na resorach, coś tu nie gra, ktoś mnie oszukuje, trójkowi uczniowie pytają, zadają pytania, mówią sprawdzam i tak dalej. Nie zawsze robią wszystko na przekór, że trójkowy uczeń, czyli przedsiębiorca, czyli milioner, to na złość będzie robić kupę na chodniku. Bo nikt tak nie robi, no to ja zrobię inaczej. No nie, tylko chodzi o to, żeby mówić sprawdzam i sprawdzać, które zasady społeczne trzymają się kupę, a które są głupie, nudne jak flaki z olejem i robią Ci po prostu krzywdę. Także nie są milionerzy co do zasady świetnymi uczniami. I nie mają też prestiżowego wykształcenia, jak się czasem niektórym wydaje, że oni zawsze byli w Oxfordzie, w Cambridge, tam jeżdżą, te dzieci milionerów się tam edukują i tak dalej. No nie, okazuje się, że, i tutaj mam statystykę, 2/3 milionerów w Stanach, gdzie większość szkół w ogóle jest prywatnych, a okazuje się, że 2/3 milionerów jest po szkołach publicznych. normalnych, publicznych szkołach, więc da się, a tylko 8% amerykańskich milionerów chodziło do prestiżowych szkół, czyli do tych takich znanych uniwersytetów i tak dalej, a cała reszta chodziła do szkół, których nazwa nie ma żadnego znaczenia, nie można się tym w ogóle pochwalić i tyle. Także to jest fajne. 80% milionerów amerykańskich jest po koledżu, czyli po studiach, można powiedzieć, na nasze, czyli znowu to nie jest tak, że oni się w ogóle unikają szkół i edukacji. Widzisz, chodzą, edukują się, natomiast no nie są tam najlepszymi uczniami. Kolejny mit o milionerach. Majątek to jest to, co jest na koncie, czyli że milionerzy trzymają pieniądze na kontach. Czyli jak jest ranking najbogatszych Polaków, to jak tam jest napisane, że ktoś ma majątek 50 milionów, to on ma 50 milionów na koncie w mBanku. Nie. Milionerzy co do zasady pozbywają się gotówki. Trzymają jej tylko tyle, ile jest niezbędnie potrzebne na sytuacje awaryjne. Natomiast całą resztę wrzucają w inwestycje wszelakie. W akcje, może w złoto, w biznes, w majątek, w nieruchomości i tak dalej, ale nie w gotówce. Więc jak słyszymy takie rzeczy, że tam Jeff Bezos tam ma 100 miliardów na przykład dolarów, to nie jest tak, że on ma 100 miliardów. To jest często tak, że jego akcje są warte 100 miliardów dolarów, gdyby wszystkie dzisiaj sprzedał po tej cenie. Co jest w ogóle nawet niemożliwe. Jeżeli ktoś ma podstawy wiedzy giełdowej, ten wie, że jak Jeff Bezos by sprzedał akcji za milion dolarów, to już by się zaczęła panika. Za milion to może nie, bo tych akcji jest dużo, ale za 100 milionów dolarów Jeff Bezos by dziś sprzedał swoich akcji, zainkasowałby 100 milionów w gotówce, to zaczęłaby się taka panika, że cena akcji Amazona poszłaby totalnie w dół od razu, błyskawicznie, bo by poszła fama, że Jeff Bezos, właściciel, sprzedaje swoje akcje, czyli musi być źle. I nagle okazałoby się, że z tych 100 pozostałych miliardów, to te akcje już mają wartość 2 miliardów. Takie są możliwości, może aż tak przesadziłem, ale spadłoby znacznie. Więc to jest wszystko papierowe bogactwo tak zwane. Milionerzy nie trzymają za dużo pieniędzy na kontach, bo to po prostu nie ma sensu. Co nas przenosi do kolejnego mitu, że milionerzy to są ci ludzie, którzy mają sprytne sposoby inwestowania, dlatego zostali milionerami. Czyli na przykład tradują, wchodzą na giełdę, tu Forexik, tu coś tam, rano kupi, drożej sprzeda, coś tam i dlatego zostaje milionerem, bo właśnie jest takie, on wynalazł system inwestowania. Albo został milionerem, bo znalazł jakąś turbo okazję, no nie, plantacja bambusa w Meksyku, albo jakieś tam inne dziwne startupy. Wpłać 100 tysięcy, będziesz bogaty w tydzień i tak dalej. Te wszystkie reklamy, które tak naprawdę są reklamami dla biedaków, którzy chcieliby zostać milionerami w tydzień, o czym jeszcze za chwilę powiem. Natomiast milionerzy okazuje się, że inwestują w sposób zarąbiście nudny. Tak, okazuje się, że większość milionerów zapytanych w ankiecie, to jest w książce The Millionaire Next Door, czyli milioner po sąsiedzku bodajże, większość tych milionerów powiedziało, że owszem, inwestuje na giełdzie. Większość z nich inwestuje w kilka różnych funduszy czy akcji, i większość z nich nie zrobiła transakcji od ponad roku, od półtora roku, co oznacza, że w ogóle nie tradują na przykład. Czyli kupują, bo uważają, że ta firma ma potencjał i zapominają o tym na 5-10 lat. Nudna forma inwestowania. Sprawdzam, co jest na rynku, kupuję akcje i zostawiam temat na lata. Kupuję złoto, zakupuję albo wysyłam do szwajcarskiego banku, zostawiam na lata, nie tykam tego co miesiąc, taniej kupię, drożej sprzedam. Kupuję bitcoina, zabezpieczam i zostawiam na lata, zamiast tu co tydzień się szargać emocjami, jak właśnie no, przeciętny inwestor. Taki uliczny, można by powiedzieć. Więc inwestowanie milionerów jest nudne. Kupuję tam kawalerki na wynajem. To jest nudne, nieciekawe, ma niska stopa zwrotu. No i to robię konsekwentnie, jedna, druga, trzecia, dziesiąta. A ci, którzy chcą być turbomilionerami, to nie. To my tu od razu stawiam osiedle jutro. Kupuję kryptowalutę numer 1284, za tydzień ją sprzedam z milionowym zyskiem i tak dalej. To wszystko wiąże się z tego, że każdy by chciał być milionerem bez pracy, w łatwy sposób, licząc na szczęście, bo komuś gdzieś tam to szczęście się czasem przydarza. Natomiast milionerzy nie. Oni są nudnymi bardzo inwestorami. Także mało tego, 8 na 10 amerykańskich milionerów inwestuje w takie 401k, co jest odpowiednikiem pi razy drzwi pracowniczych planów kapitałowych. Takich naszych polskich. To działa trochę inaczej. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak działają pracownicze plany kapitałowe, to Cię odsyłam do Marcina Iwucia, który był zresztą w naszym programie gościem, ale też do jego bloga. Fajne rzeczy tam mówi na ten temat, ma to dobrze rozkminione. Natomiast no właśnie, to jest mega nudna forma inwestowania. No co oni, w 401k, czyli w takie plany emerytalne, co to w ogóle jest? No ale jednak 8 na 10, to musi o czymś świadczyć. Kolejna rzecz, kolejny mit o milionerach. albo że oni są super starzy, czyli że po prostu oni mają 93 lata, bo tyle to zajmuje, żeby zarabiać pieniądze, albo w drugą stronę, oni są super młodzi. Czyli trzeba być super lotnym 20-latkiem, żeby zostać milionerem, bo oni się właśnie tak znają na technologii, rozumieją to, że oni zarabiają miliardy. Obie wersje są nieprawidłowe i bazują tylko na wyjątkach. Kiedyś było tak, że rzeczywiście do bogactwa dochodziło się bardzo, bardzo długo, całe życie. Później pojawiły się wyjątki w technologii, że do bogactwa można było dojść w rok. Natomiast zasadą, i to dla niektórych będzie smutna wiadomość, przykro mi, ja wiem, miałeś być bogaty w tydzień, bo fałszywe reklamy z Robertem Lewandowskim i Kubą Wojewódzkim mówią, że jak poznasz ten sekret inwestowania, to za tydzień będziesz milionerem. Ale przeciętny milioner, statystyczny milioner na świecie zostawał milionerem 28 lat. Oczywiście milionerem dolarowym, pocieszę. Czyli to jest czterokrotność prawie milionera polskiego złotówkowego. 28 lat. To nie jest mało, ale pamiętaj, że większość ludzi na świecie nigdy tego nie osiąga. Więc czy warto? I to jest statystyczna średnia. No jednemu to zajmie 32 lata, innemu 12. No ale dalej uważam, że warto. Więc to nie jest tak, że czekasz całe życie. Jak zaczniesz w wieku 20 lat, to w wieku 48 jesteś milionerem. No to co dalej? To jest normalny wiek. Możesz korzystać z życia. Nawet jak zaczniesz w wieku 60 lat, ale bardzo dbasz o zdrowie, to w wieku 88 też będziesz milionerem, a po drodze to nie będziesz przecież klepać biedy, bo to nie jest tak, że się czeka na bycie milionerem, tylko po drodze zaczniesz zarabiać coraz więcej, rozwijać swoją firmę i się dobrze przy tym bawić, bo o to bardziej chodzi. Także spokojnie. Kolejna rzecz, ciekawy mit, zbliżając się do końca, że milionerzy dużo zarabiają. No to się wydaje oczywiste, no nie? Żeby być milionerem trzeba dużo zarabiać. A to się okazuje, że przychód, a majątek to są dwie różne rzeczy. Celebryci są do tego najlepszym przykładem, że oni często mają duży przychód, bo taki celebryta potrafi nawet wziąć 100 koła za dzień pracy, ale rzadko kiedy są milionerami, w sensie mają majątku milion, bo za dużo wydają, bo nie umieją zarządzać pieniędzmi, bo nie mają doradców finansowych, bo nie oglądają programu Biznes 2.0 i tak dalej. Więc to są dwie różne rzeczy. Więc jest dużo ludzi z dużym przychodem, a bardzo małym majątkiem. Albo nawet wielkim zadłużeniem. No przecież te gwiazdy amerykańskie i tak dalej, 50 Cent, jakiś tam wielokrotny bankrut, czy Mike Tyson. To są ludzie, którzy mają mega przychód, ale tak słabe zarządzanie pieniędzmi, że mają majątek ujemny. Wiszą kasę. I już. Więc żeby być milionerem, czyli mieć milion majątku, wcale nie trzeba aż tak dużo zarabiać. Oczywiście, jak zarabiasz 2500 miesięcznie, no to się matematycznie nie złoży. Natomiast przy takich nawet normalnych, ale przyzwoitych dochodach da się. Okazuje się, i tu mam ciekawą statystykę, że tylko 31% milionerów amerykańskich, czyli co trzeci, przekracza 100 tysięcy dolarów rocznie dochodu. Dobra, powiesz 100 tysięcy dolarów wieczorku, to jest ponad 300 tysięcy, to jest ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie dochodu. Dobra, to prawda, to nie jest mało, ale 30 tysięcy w Stanach, przy ich kosztach życia, przy tym, że przeciętny amerykański drewniany, beznadziejny dom kosztuje milion dolarów albo 800 tysięcy, to naprawdę nie jest znowu aż tak dużo. 30 tysięcy złotych miesięcznie, to tak strzelając na nasze, powiedzmy, że to by było w Polsce zarabiać 7 koła. No, jasne, to nie jest bardzo mało, ale to też nie jest obsesyjnie dużo. No nie są tam, że nie wiadomo co, 50 tysięcy miesięcznie i tak dalej. Więc co trzeci milioner tylko amerykański zarabia takie naprawdę pokaźne pieniądze, a większość z nich nie. Większość z nich dalej ma niezły przychód, ale nie taki, żeby powalał na kolana i w ogóle nie wiadomo co. Także skąd oni zatem mają te miliony? Skąd, jak stali się milionerami? No właśnie tak. Pracując i nie wydając na wszystko, tylko reinwestując, budując swoje firmy, skalując, zwiększając, aż one zarabiają coraz więcej i w końcu przynoszą miliony. I już, tak to wygląda, to jest tak proste. Kolejna, przedostatni mit o milionerach, że to są ludzie turbo niedostępni, że ich nie ma po prostu. Oni są w bunkrach schowani, nie wiadomo gdzie oni są. Mit ten wiąże się z tym, że oni zazwyczaj jednak nie epatują tym bogactwem. Tak, jasne, tak jak powiedziałem, wielu polskich milionerów, których znam, mają fajne auta, ale nie milionerzy też mają fajne auta, bo są takie sposoby udawania bogactwa, jak na przykład najem terminowy. Nie stać cię, ale chcesz pokazać, to możesz. Więc ty nie wiesz, czy te GLK, które jedzie przed tobą, to jest do milionera należy, czy wręcz do zadłużonego biedaka, który ma majątku minus 300 tysięcy, bo takich jest więcej. Więc nie wiadomo. Po odzieży nie poznasz, kto jest milionerem. Po innych rzeczach w czasy w Turcji siedzisz, no i nie wiesz, czy ten obok ciebie, co pije tego samego drinka, to on zarabia miliony, czy on po prostu wziął z karty kredytowej, żeby na te czasy pojechać. No nie wiesz. I już. Tak to wygląda. W związku z czym jest takie wrażenie później, że tych milionerów nie ma. No ale no przecież jak sam będziesz milionerem, to nie będziesz chyba chodzić po ulicy i mówić: jestem milionerem, patrzcie, patrzcie, to ja milioner, koszulkę z dolarem. No nie, no to jest nienormalne, no nie? Trzeba mieć coś z głową. Więc dlatego to się nie rzuca w oczy i się wydaje, że tych ludzi nie ma. A są. Otóż okazuje się, że na samych jednoosobowych działalnościach, bo takich milionerów da się statystycznie zbadać, bo jak ktoś ma spółki, to nie wiesz, że on jest milionerem. No, jest wielu ludzi, którzy prowadzą spółki, a spółki zarabiają najwięcej. Tam jest najwięcej milionerów poukrywanych w spółkach. Ale oni nie wypłacają pieniędzy na siebie, bo to jest nieopłacalne, bo to byłaby dywidenda. Przecież w spółkach nikt normalny nie płaci dywidend. I tak dalej. Więc tych milionerów nie widać w statystykach. Więc weźmy tylko tych, których widać. No to w Polsce mamy w tym momencie 34,8 tysiąca milionerów. Tych jawnych. Z niejawnymi to pewnie będzie i ze 100 tysięcy. Ale nawet, już pomijając, to masz 35 tysięcy tych jawnych milionerów. Zobacz, ile to jest ludzi. 35 tysięcy to jest małe miasto. Samych milionerów. Wyobrażasz to sobie? Oni są wszędzie, rozumiesz? Tam pan idzie, ja nie wiem. Ja nie wiem, może on idzie, jest milionerem. Skąd ja to mam wiedzieć? Nie mam bladego pojęcia. Tu jedzie przed nami Mazda 3. No i co? No myślisz, może siedzi multimilioner tam. Skąd ja to mam wiedzieć? Nie mam pojęcia. Oni są wszędzie. Wszędzie są. Więc wydaje się, że oni są niedostępni. Dlatego, że tacy bogaci, to oni nie mają czasu dla zwykłych ludzi. No nie. Okazuje się, że realizacja tego programu naszego jest super łatwa, ponieważ jak chcemy pogadać z milionerami, większość z nami chce gadać. A jak chcieliśmy na początku gadać z celebrytami, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, w którą stronę ten program powinien iść, to celebryci nie, oni nie chcieli z nami gadać. To jest ciekawe. Celebryci, którzy są często i tak dalej, generalizuję, i mają dużo mniej pieniędzy, dużo mniej ogarnięcia finansowego, to oni nie mają czasu, oni dla takich zwykłych jakichś youtuberów, ale multimilionerzy, ludzie, którzy osiągnęli wielkie sukcesy, chcą się tym dzielić, przychodzić, opowiadać o swojej wiedzy, nic z tego nie mając. Poza satysfakcją, że inni też mogą z tego dzięki temu korzystać. To jest to. Więc milionerzy nie dość, że są wszędzie, to jeszcze są bardzo, bardzo dostępni. Może twój znajomy jest multimilionerem, a ty o tym nie wiesz, bo po prostu się nie chwali, bo nie widzi takiej potrzeby, bo się boi, że straci ciebie jako przyjaciela. Różnie może być. Także to jest to. Ostatni mit. Zostali milionerami szybko, ale o tym już powiedziałem, to już rozwaliłem, ale do tego chciałem wrócić na końcu, że milionerem się zostaje statystycznie średnio w 28 lat. Można oczywiście przyspieszać, na przykład edukując się na kanale Biznes 2.0, zamiast tylko na własnych błędach. Można się edukować, kupując, na przykład inwestując razem z Biblią Inwestowania, do której Cię zachęcam, na ekspertia.pl, link pod tym nagraniem. Zapraszam. Więc można to przyspieszać, ale dalej nie w taki sposób, żeby to było w tydzień, w jeden dzień i już jestem milionerem. To wszystko trwa, to wymaga czasu, to czasem bywa nudne w postaci nudnego inwestowania, ale zazwyczaj jest jednak ciekawe w postaci rozwijania fajnego biznesu. Mam nadzieję, że rozbiliśmy błędy, mity o milionerach. Ciekawi mnie, ile z nich w ile z nich wierzyłeś, może jakiegoś nie poruszyłem, warto by było napisać w komentarzu wtedy, co sądzisz, jaki jeszcze inny mit jest, co ludzie myślą o milionerach, co nie jest prawdą. Robimy to wszystko po to, żeby jak najwięcej ludzi miało w głowie to, że bycie bogatym człowiekiem, cokolwiek by to znaczyło, czy milioner, czy nie milioner, ale po prostu człowiek, który sobie świetnie radzi w życiu, nie ma tego stresu finansowego, że to jest po prostu fajne, żebyś ty to wiedział nie tylko świadomie, ale też podświadomie, żeby cały twój organizm, ciało i mózg po prostu to wiedziało. Czego sobie, tobie i wszystkim życzę. Zalajkuj, zasubskrybuj, oglądaj i poleć znajomym. Mam nadzieję, że ci się podobało. Do następnego. Cześć!